Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a w kancelarii premiera minister Michał Dworczyk, szef tejże kancelarii. Kłaniam się nisko, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, kiedy będą nastąpią zmiany w rządzie?
Chcielibyśmy, aby nowy rząd już po rekonstrukcji został powołany w połowie tego tygodnia, ale oczywiście musimy pamiętać, że jest szereg zmiennych, a polityka jest taką dziedziną życia niezwykle dynamiczną, no więc nie wykluczałbym też, że może dojść do drobnych przesunięć. To jest też uzależnione od kalendarza pana prezydenta, pana premiera. Premier jest na przykład w Brukseli w czwartek i piątek, więc
znaczy, jeżeli nie czwartkiem i piątkiem, tygodnia, bo połowa tygodnia to jest środa. No dobrze, czyli rozumiem, że koło środy się trzeba spodziewać. Czy w takim razie jest już gotowy gabinet dla wicepremiera Kaczyńskiego w kancelarii premiera?
My jesteśmy zawsze gotowi do wszelkich działań, które powinniśmy jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnić.
No to proszę odpowiedzieć na pytanie.
Natomiast jeśli chodzi o skład gabinetu, to na pewno w stosownym czasie taka informacja oficjalnie zostanie podana.
Panie ministrze, ja pytałem o gabinet w znaczeniu pokój. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Pokój, przedpokój, w przedpokoju sekretarka, w pokoju wicepremier Kaczyński. Czy już wiemy, gdzie będzie rezydował albo pracował wicepremier Jarosław Kaczyński?
Jeśli pan redaktor pyta jeszcze raz, no bo to pytanie sprowadza się do tego, czy Jarosław Kaczyński będzie w rządzie.
Nie, to zdaje się jest przesądzone, więc proszę mi tylko odpowiedzieć na pytanie, czy wy jako kancelaria premiera wiecie już, gdzie będzie urzędował.
Jeżeli będzie taka decyzja ze strony pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, Jarosław Kaczyński będzie w nowym rządzie. Na pewno lokal dla nowego wiceprezesa Rady Ministrów godny będzie
zabezpieczony. Jarosław Kaczyński będzie miał godny lokal, proszę państwa. To nam mówi szef kancelarii premiera. Panie ministrze, a pan nie wie, czy Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, czy też nie chce powiedzieć tego naszym słuchaczom?
Ja uważam, że tak ważne informacje powinny być komunikowane w sposób oficjalny.
Czyli pan nie chce powiedzieć słuchaczom, rozumiem. A proszę mi w takim razie, może zechce pan nam powiedzieć, po co są w ogóle te zmiany? Przez 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było takiej potrzeby, żeby Jarosław Kaczyński do rządu wchodził. Teraz nagle taka potrzeba zaistniała. Wszyscy uważacie to za oczywistość, że prezes Kaczyński w rządzie będzie. To proszę mi powiedzieć, dlaczego?
Wie pan, to zarówno w polityce, administracji, jak i biznesie prowadzi się ewaluację co jakiś czas i w ramach tej ewaluacji wyciąga się wnioski. W związku z tym dziś jesteśmy na takim etapie, że zapadła decyzja o rekonstrukcji rządu.
Ale to wiemy, że zapadła decyzja. Proszę mi tylko powiedzieć, skąd ta potrzeba nagła? O to właśnie pytam. Wiemy, że zapadła decyzja. Pytam, skąd potrzeba wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu?
Z analizy sytuacji politycznej, którą dzisiaj mamy w Polsce. I jeśli będzie taka
analiza
sytuacji, to będzie ona właśnie podyktowana takimi przesłankami politycznymi.
Panie ministrze, czy pan siebie słyszy? Przepraszam bardzo. Nie mnie, tylko czy siebie, bo pan mi mówi, nasi słuchacze usłyszeli od pana, że Jarosław Kaczyński musi wyjść do rządu, bo to wynika z analizy sytuacji politycznej. A normalny człowiek spyta, ale co pan ma na myśli?
Ja już mówiłem, że gdyby doszło do tego, że prezes Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, zajmie stanowisko wicepremiera, to będzie z kilku względów bardzo pozytywna informacja. Po pierwsze, w moim przekonaniu będzie jego obecność w rządzie będzie miała wpływ stabilizujący na koalicję, na cały rząd Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, bo takie były zapowiedzi, prezes Jarosław Kaczyński jako wicepremier zająłby się niezwykle ważnym obszarem, skoordynowaniem obszaru.
Ten obszar jest tak niezwykle ważny, że przez 5 lat nikt się nim nie zajmował, prawda? Nikt się nie zajmował koordynowaniem tych spraw.
Wie pan, te sprawy były koordynowane, ale chyba zgodzimy się. Mówi pan, że jakie sprawy nie były koordynowane?
Nie było dotychczas wicepremiera odpowiedzialnego za koordynację, jak pan mówi, 3 ministerstw: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony.
To prawda. To prawda, ale tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, my wyciągamy wnioski, też korzystamy z wzorców, które funkcjonują w innych krajach. Takie
dobrze, panie ministrze, nie ma sensu ciągnąć rozmowy na ten temat, skoro pan nie chce nic w tej sprawie powiedzieć. Przez 5 minut udało się panu nie odpowiedzieć na żadne pytanie. To może spytam inaczej. Czy ktoś, kto ma spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, ma moralne prawo do bycia ministrem?
Dokładnie jakby pan zechciał doprecyzować pytanie, będzie mi łatwiej odpowiedzieć.
Już. Ktoś, kto ma życzliwe spojrzenie dla okrucieństwa wobec zwierząt na przykład, czy taki ktoś ma moralne prawo do bycia ministrem?
Ja rozumiem, że chodzi o naszych koalicjantów, którzy nie poparli ustawy.
To jest, proszę pana, cytat z, to jest pan, proszę pana, cytat z ministra Suskiego, w tej chwili, przepraszam, posła Marka Suskiego, który właśnie tak powiedział, że ktoś, kto ma takie spojrzenie, tak życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem, szczególnie ministrem sprawiedliwości. Tydzień temu Zbigniew Ziobro nie miał moralnego prawa do zasiadania w gabinecie. W jakiś tajemniczy sposób on to moralne prawo nabył albo odzyskał.
To była opinia mojego kolegi z Sejmu Marka Suskiego, natomiast jak rozumiem, rozmowy, które toczyły się w ciągu ostatniego tygodnia, dotyczyły również tej kwestii. Jestem przekonany, że ta ustawa, o której rozmawiamy, uzyska poparcie po powrocie z Senatu do Sejmu całej Zjednoczonej Prawicy.
Panie ministrze, znowu panu się udało nie odpowiedzieć na to pytanie. Nie odpowiedział pan nam, czy minister Ziobro ma teraz już moralne prawo zasiadania w rządzie, to może inaczej.
Powiedziałem, że była to opinia prywatna pana posła Marka Suskiego.
Nie, bardzo pana przepraszam, jak minister Suski kicha, to robi to wyłącznie za zgodą Jarosława Kaczyńskiego, więc jeżeli pan Marek Suski przyszedł do studia RMF-u, no, połączył się z nami, mówiąc dokładnie, i powiedział te słowa, to znaczy, że on za te słowa odpowiada i że było to zdanie Prawa i Sprawiedliwości. Ale powiem panu więcej, nie chcę
akurat
panu mówić o Marku
pan
Suskim.
Pan Marek Suski nie reprezentuje całego Prawa i Sprawiedliwości.
A czy Joachim Brudziński reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość? Joachim Brudziński jest członkiem tak zwanego PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego.
Jest przedstawicielem ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, a Joachim Brudziński mówił o ekskoalicjantach, bo tak wtedy mówił, młode wilczki napompowane i nabuzowane, które będą musiały zweryfikować swój potencjał wyborczy. Więc co się zmieniło?
Joachim Brudziński stwierdzał fakt, ponieważ wówczas mieliśmy dokładnie taki stan faktyczny, że koalicji nie było. Koalicja została, można powiedzieć, w sposób jednostronny zawieszona przez naszych koalicjantów. Na szczęście udało się wypracować porozumienie, podpisać to porozumienie i teraz jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica będzie stabilnie funkcjonować.
Panie ministrze, muszę panu powiedzieć, że czegoś takiego jak pański występ dzisiejszy to ja dawno nie słyszałem. 8 minut naszego czasu antenowego właśnie minęło. Mam poczucie, że nie usłyszałem odpowiedzi na żadne pytanie. Jeśli się panu uda w części internetowej, będę zobowiązany. A jeśli nie, to bardzo panu dziękuję, bo tak czy owak, ciekawe to widowisko.
Zapraszamy zatem.
Panie ministrze, jesteśmy teraz z naszymi drogimi internautami. Jeżeli nie chce pan mówić o tym, czy koledzy z Solidarnej Polski i przyjaciele z Porozumienia, albo odwrotnie, mają moralne prawo, albo go nie mają, to może porozmawiamy o planach Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jeśli pan mnie pyta o moje osobiste zdanie, to ja mogę panu odpowiedzieć. Tak, mają moralne prawo. Pan odnosi się do pytania mojego kolegi z parlamentu, więc odpowiedziałem na to w taki sposób, jak można na to odpowiedzieć.
A tydzień temu mieli moralne
te
prawo?
Wyrzuty i pretensje, panie redaktorze.
Nie, ale to jest żadna pretensja. Panie nothing personal, panie ministrze, jaka pretensja? Mnie to nawet bawi, muszę powiedzieć. No dobrze, to proszę mi w takim razie powiedzieć, ale oni to prawo mieli już tydzień temu, pana zdaniem, czy je odzyskali?
Zacznijmy może od sprawy zasadniczej. Ja nie czuję się osobą, która byłaby jakkolwiek uprawniona i miała jakiekolwiek prawo do oceniania od strony moralnej środowiska politycznego naszych koalicjantów. Czy
rozumiem, do tego pan nie ma prawa.
To, że wypowiedział się w taki sposób mój kolega z parlamentu, powtórzę, nie oznacza, że jest to oficjalne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.
A jak Joachim Brudziński mówi o tym, że te napompowane i nabuzowane młode wilczki będą się musiały posunąć, to co on ma na myśli, proszę mi powiedzieć? Chodziło mu o ochronę wilka w Polsce?
Musimy oddzielić dwie kwestie. Pierwsza kwestia precyzyjnego komunikatu, który był na tamten moment absolutnie prawdziwy.
Ach, czyli pan mówi o mądrości etapu, bo na tamten moment mówiliśmy tak, a na ten moment są to nasi przyjaciele z Solidarnej Polski i Porozumienia, a to trzeba było od razu tak mówić.
Nie, panie redaktorze, no może pan sobie robić z tego żarty, ale fakty są takie.
Wy robicie z tego żarty.
Nie, wówczas tej koalicji nie było, ponieważ działania naszych koalicjantów doprowadziły do jej zawieszenia. Dzisiaj udało się podpisać nową umowę koalicyjną, w związku z tym koalicja już jest.
Panie ministrze, sekundę.
Jeżeli chodzi o opinie i różne takie krwiste wypowiedzi polityków, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Solidarnej Polski, czy z Porozumienia, gdzie w różny barwny sposób opisywaliśmy wzajemnie swoje działania i emocje, to jest kwestia właśnie ocen, a nie faktów. Fakt jest taki, że wówczas ta koalicja była zawieszona, a dzisiaj jest nowa umowa koalicyjna.
Panie ministrze, sekundkę, czy pan ma jakiegoś asystenta? Albo...
Nie, dlaczego o to pan pyta? To znaczy w ogóle w kancelarii prezesa Rady Ministrów?
Nie, 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 niekoniecznie w kancelarii, ale na przykład, nie wiem, w biurze poselskim. Swojego asystenta czy pan ma? No o to pytam. Albo podwładnego jakiegoś po prostu.
Mam.
Aha, czyli pan ma podwładnych. A wyobraża pan sobie, że pański podwładny jest jednocześnie pańskim szefem?
Rozumiem, że odnosi się pan znowu do hipotetycznego składu nowej Rady Ministrów.
Tak, panie ministrze. Nie wiem, jak pan na to wpadł, ale tak, właśnie tak.
Jestem po prostu błyskotliwy. Mówiąc zupełnie poważnie znowu, panie redaktorze, no cóż, w polityce takie rozwiązania zdarzają się.
I proszę powiedzieć, zaraz sekundkę, a kiedy się ostatnio zdarzyły i gdzie?
Zdarzają się różne niestandardowe...
Nie, ale sekundkę, bo pan powiedział, że takie rozwiązania się zdarzają. Wie pan,
mam takie głębokie wewnętrzne przekonanie, natomiast nie poprzez...
Nie, nie, pan jest historykiem, pan nie jest oczywiście politologiem, ale pan jest historykiem.
Pan na pewno dużo lepiej zna historię polityczną i Polski, i Europy, więc na pewno pan mógłby mieć mnie w tej kwestii wspomóc.
Ale ja nie mam zamiaru pana wspomagać, ja mam zamiar się dowiedzieć od pana, bo pan powiedział przed chwilą, że takie rzeczy się w polityce zdarzają. To chciałbym się dowiedzieć, gdzie, nie wiem, w Polsce się nie zdarzały dotychczas, no więc nie wiem, w jakim kraju się zdarzają. Ja panu podpowiem oczywiście, że teoretycznie podobne rzeczy zdarzają się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest formalnie szef partii, na przykład szef partii republikańskiej, czy szef partii demokratycznej i on nie jest żadnym wysokiej rangi politykiem. Ale to, proszę pana, jest absolutny ewenement. I tam dobra, funkcja szefa partii jest funkcją organizacyjną.
Możemy teraz prowadzić analizę politologiczną. Pani i zastanawiać się, w jakich krajach jakie rozwiązania funkcjonują. Natomiast możemy też odnieść się do konkretnej sytuacji. W moim przekonaniu, jeśli dojdzie do tego, że Jarosław Kaczyński obejmie funkcję wicepremiera w polskim rządzie, będzie to z korzyścią dla funkcjonowania i koalicji, i Rady Ministrów.
Ale wie pan, to jest ten spin, który słyszymy od dawna. To jest, rozumiem, ta mądrość etapu. Tak jak mądrością etapu było, przypomnę, na przykład mówienie o tym, że dwa ministerstwa środowiska są lepsze niż jedno, a teraz mądrość etapu po roku nakazuje, niespełna nawet roku, przepraszam, bo ja pamiętam, jak w listopadzie pański kolega oczywiście, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w naszym studiu mówił, że sprawy klimatu wchodzą na agendę w większym stopniu i tym uzasadniał potrzebę stworzenia osobnego ministerstwa. Minęło 10 miesięcy i już wiemy, że klimat klimatem, ale ministerstwo powinno być jedno, prawda? Dobrze mówię.
Panie redaktorze, ta mądrość etapu polega na tym, że co jakiś czas jest prowadzona ewaluacja przyjętych rozwiązań i jeżeli jakieś rozwiązania się nie sprawdzają, to można je zmienić.
A to się nie sprawdziło? To rozwiązanie się nie sprawdziło?
Redaktor Mazurek będzie brutalnie i krwiożerczo atakował interlekutora, dlatego że jakieś rozwiązanie nie zdało egzaminu.
Proszę państwa, jakby państwo nie mieli świadomości, to są państwo właśnie świadkami brutalnego i krwiożerczego ataku. To może ja w ramach tego krwiożerczego ataku spytam pana o plany Prawa i Sprawiedliwości. Może w tej sprawie będzie pan nieco bardziej komunikatywny. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy może inaczej, czy rząd ma zamiar doprowadzić do przekazania szpitali powiatom?
Powiatom?
Przepraszam, do odebrania. Jezus
raczej, no właśnie.
Powiaty w tej chwili, proszę państwa, przepraszam, już. Powiaty tak samo jak w ogóle organy samorządu, na przykład czasami są to sejmiki, prowadzą szpitale.
Oczywiście czasem nawet zdarza się, że gminy. Natomiast oczywiście w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że szpitale miałyby zmienić swoje podporządkowanie, to znaczy miałaby nastąpić zmiana organu prowadzącego, ale w tej sprawie według mojej wiedzy ostatecznych decyzji i rozstrzygnięć jeszcze nie ma.
Czyli jeszcze nie wiemy, czy chcecie odebrać prowadzenie szpitali powiatom i samorządom, tak?
I mamy dopracowanej agendy projektów ustaw, które będziemy jeszcze tą jesienią i zimą procedowali. Jeśli zakończy się ten proces ustaleń koalicyjnych, to zapewne cała lista tych ustaw i rozwiązań, które chcemy zaproponować, zostanie przedstawiona. Ja dzisiaj tej wiedzy nie posiadam.
Co jakiś czas różni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że jednym z priorytetów tego rządu będzie dekoncentracja mediów. Kiedy możemy spodziewać się jakiejś ustawy, gotowej ustawy o dekoncentracji, tudzież repolonizacji, nie wiem, jakiej nazwy należy użyć, mediów?
Dekoncentracji mediów. Podobnie jak jeśli chodzi o poprzednie pytanie, muszę odpowiedzieć, że w perspektywie najbliższych tygodni przedstawimy pełen spis projektów ustaw i tych dziedzin życia, które chcielibyśmy w najbliższych miesiącach zreformować. I wtedy będziemy mogli rozmawiać o szczegółach.
Zaraz. W perspektywie kilku tygodni przedstawimy spis. To znaczy w perspektywie kilku tygodni nie przedstawicie jeszcze ustawy, choć posłanka Lichocka twierdzi, że ta ustawa jest już gotowa. Dobrze rozumiem,
być może,
tak?
I być może tak będzie, że w perspektywie tych kilku tygodni taka ustawa znajdzie się na agendzie parlamentarnej.
Być może. Natomiast pan oczywiście nie chce nam o tym powiedzieć, tak?
Nie, ja tego nie wiem, ponieważ właśnie zakończyły się negocjacje koalicyjne i w ramach tych negocjacji w tej chwili wymaga doprecyzowania zestaw ustaw, które zostaną, które będą procedowane w perspektywie najbliższych miesięcy. Jak to się wydarzy, to na pewno zakomunikujemy o tym szerokiej opinii publicznej. To dzisiaj może prowadzenie spekulacji na ten temat uważam, że nie ma sensu. Jest po prostu bezpodstawne, bo takich decyzji jeszcze nie ma.
Ale to proszę w takim razie karcić nie mnie, tylko proszę karcić Joannę Lichocką.
Ja nikogo nie karcę, panie redaktorze, nie śmiałbym.
Albo Jarosława Kaczyńskiego, jeśli panu starczy odwagi, bo to oni mówili o potrzebie dekoncentracji mediów i o tym, że działania Prawa i Sprawiedliwości w tej dziedzinie nastąpią. Ale dobrze, skoro panu nie starczy odwagi na karcenie Jarosława Kaczyńskiego, co skądinąd rozumiem, to może zechce pan odpowiedzieć na pytanie o zmiany w sądownictwie, bo jak słyszę, ma nastąpić przyspieszenie postępowań, a w każdym razie zmiany mają do tego doprowadzić. Czy pan coś więcej wie na ten temat? Kiedy mają
Ale panie redaktorze, po raz trzeci muszę panu odpowiedzieć. Zestaw ustaw, które będą procedowane w najbliższych miesiącach, zostanie zaprezentowany po tym, jak w koalicji zapadną w tej kwestii ostateczne rozstrzygnięcia. No, na każde kolejne pytanie dotyczące projektów ustaw będę panu odpowiadał w ten sam sposób, ponieważ po raz trzeci powtórzę, ja tej wiedzy w tej chwili
rozumiem,
nie mam
ale
i według mnie nie ma ustalonego tego zestawu ustaw.
Panie ministrze, to dobrze, to tak się zastanawiam, o co mogę pana spytać, żeby pan mógł odpowiedzieć i na przykład tym się zajmuję. Już wiem. Zwolnienia w administracji. To pan, zdaje się, jest szefem kancelarii premiera. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Jak zwykle utrafił pan w dziesiątkę.
No więc w takim razie to może pan powie nam, ile osób straci pracę w ramach redukcji stanowisk urzędniczych w kancelarii premiera? To jest pierwsze pytanie oraz drugie pytanie w ogóle w całym rządzie.
Rzeczywiście ustawa covidowa, a potem uchwała Rady Ministrów zobowiązały mnie jako szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do przedstawienia takiego projektu o likwidacji etatów w związku z sytuacją gospodarczą w kraju. Ja przeprowadziłem już wszystkie konsultacje z ministerstwami i mam gotową rekomendację, którą przedstawię w ciągu tygodnia Radzie Ministrów. To Rada Ministrów będzie podejmowała w ciągu tygodnia, jak sądzę,
przepraszam, ale to my się dowiemy od pana, czy nie dowiemy się?
Zwiększenia liczby etatów.
A co pan będzie rekomendował Radzie Ministrów?
Proszę?
Co pan będzie rekomendował Radzie Ministrów? Ja już nie pytam, proszę zauważyć, ja nie pytam, ile osób straci pracę. Ja pytam, co pan jako szef kancelarii.
Będę rekomendował ograniczenie liczby etatów w każdym ministerstwie z kancelarią prezesa Rady Ministrów włącznie, przy czym te redukcje i optymalizacja będą dotyczyły wyłącznie resortów, a nie jednostek zależnych, inspekcji, urzędów wojewódzkich. Nie, ale jesteśmy w pierwszym etapie i te rekomendacje będą dotyczyły wyłącznie ministerstw.
Pytam o skalę tych redukcji. O ile pan będzie rekomendował?
A jeśli chodzi o skalę, informacje, ile w którym ministerstwie te rekomendacje wynoszą, o tym najpierw dowie się Rada Ministrów.
Proszę Państwa, 20 minut rozmowy za mną. Nie, to jest historyczna rozmowa. Ale historyczna, bo ja nie usłyszałem odpowiedzi na żadne, literalnie żadne pytanie.
Po prostu, panie redaktorze, jako odpowiedzialny urzędnik nie mogę komunikować za pośrednictwem mediów z rządem.
Wpędza mnie w stan narastającej wesołości i za to panu serdecznie dziękuję, bo w końcu nie ma tak dobrze rozpocząć tydzień. A list 50 ambasadorów z wsparciem dla społeczności LGBT to ostatni temat, o który chciałbym pana spytać. Panie ministrze, czy polski rząd, albo może pan, zechciałby się odnieść do listu, w którym ambasadorowie twierdzą, że prawa społeczności LGBT są częścią praw człowieka, no i de facto stają w ich obronie, w obronie tychże społeczności.
My możemy jako rząd powiedzieć wyłącznie, że absolutnie i w 100% zgadzamy się, że prawa człowieka są sprawą kluczową i wszyscy ludzie są równi wobec prawa. W Polsce ta zasada obowiązuje i każdy może się polityk pod nią podpisać. Natomiast jeśli
chodzi o... Pan by się podpisał pod listem 50 ambasadorów?
Nie, pan mówił o prawach człowieka, więc ja odpowiadam na pytanie bardzo precyzyjnie. Tak. Natomiast jeśli chodzi o list otwarty ambasadorów, no to nie jest list skierowany do rządu, tylko właśnie jakiś taki list otwarty, a podpisanie się pod nim ma raczej charakter pewnego ideologiczno-politycznego eventu, a nie formalnego wystąpienia tych dyplomatów, bo według mojej wiedzy żaden z tych podpisanych pod listem dyplomatów z tą sprawą nie występował do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy innych agent rządowych.
Czyli jest to event ideologiczno-polityczny, a na czym że ten event polega? Bo rozumiem, że pan...
Na tym, że podpisują się ambasadorowie pod takim listem otwartym,
to jest event,
w którym z jednej strony są ogólnie słuszne tezy zawarte, bo tak jak powiedziałem, pod tezą, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, niezależnie od płci, wyznawanej religii, narodowości, etc., etc. Przecież podpisze się każdy. Natomiast też wszelkie rodzaju supozycje, które mogłyby wypływać, czy też pojawiają się przy okazji tego listu na temat tego, że w Polsce jest jakiś problem i osoby, które reprezentują środowisko LGBT, mają jakieś kłopoty, to jest po prostu teza nieprawdziwa. Ja mogę tylko ubolewać nad tym, że pojawiają się takie inicjatywy, które tego rodzaju tezy mogą inspirować.
Myślę, ale zaraz, sekundę, jakie inicjatywy? Mówi pan o tym liście?
No na przykład, nie, mówię na przykład o tym, że jeden z działaczy LGBT i chyba też współpracownik Gazety Wyborczej, pan Bartosz Staszewski, rozwieszał tabliczki pod znakami z nazwą gminy, na których był napis gmina wolna od LGBT, prawda? A potem poszedł taki komunikat zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, sekundę, że tego rodzaju tablice są zawieszane.
Ja rozumiem, tylko wie pan,
to nie ma nic wspólnego
z prawem. Możemy rozmawiać o jednym działaczu
LGBT.
To jest
właśnie produkcja szkodliwych z punktu widzenia wizerunku państwa polskiego fake news.
Możemy oczywiście rozmawiać o jednym działaczu LGBT, ale ja bym wolał porozmawiać, znaczy w zasadzie nawet nie porozmawiać, chcę po prostu pana spytać o list 50 ambasadorów. Zostawmy tego jednego działacza albo jakiegoś innego działacza, tudzież działaczkę. Pytam wyłącznie o ten list. O to, czy będzie jakaś odpowiedź Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na list 50 ambasadorów, czy też skwitujecie to określeniem, że jest to event polityczno-ideologiczny?
Jeżeli chodzi o oficjalną odpowiedź, to takiej nie będzie, bo taki dokument oficjalnie nie wpłynął do żadnej agendy administracji państwowej, według mojej wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o treść zawartą w tym liście, to w wypowiedzi do Polskiej Agencji Prasowej odniósł się wiceminister Jabłoński do tego i wydaje mi się, że ten temat z punktu widzenia jakby administracji jest zamknięty. Ja natomiast mogę powiedzieć, że żałuję, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania praw człowieka, że żałuję, że na przykład jakieś zacne grono kilkudziesięciu dyplomatów w Polsce nie podjęło działań na rzecz przyjęcia wspólnego stanowiska co do wydarzeń na Białorusi, gdzie są rzeczywiście ofiary śmiertelne, gdzie są ludzie bici i prześladowani przez aktualne władze białoruskie.
Czy w ramach, przepraszam, retorcji Polska na przykład zajmie się teraz sytuacją społeczności LGBT w Albanii, bo jednym z sygnatariuszy listu jest ambasador Albanii?
No, znaczy rozumiem pana dobry humor.
Nie, to nie jest, to jest pierwszy z listy. Lista jest alfabetycznie, więc pierwszy z listy jest ambasador Albanii.
No więc myślę, że najlepiej pan redaktor podsumowuje tą inicjatywę.
Pytam, czy wy w ramach retorsji będziecie teraz zajmować się...
Nie, nie będziemy się w ramach żadnych retorsji, ani w ogóle się nie będziemy zajmować więcej tym listem, bo wydaje mi się, że wszystko już w tej sprawie zostało powiedziane.
Bardzo panu dziękuję, proszę państwa, była to absolutnie fenomenalna rozmowa. Jeśli państwo tego nie wiedzą, państwo sobie odsłuchają raz jeszcze. Bardzo panu dziękuję za wyczerpującą...
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego tygodnia.
Tak, dziękuję.